Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś tradycyjnie dwa tematy. Porozmawiamy o Ukrainie i o tym, co dzieje się na Ukrainie, ale także o relacjach polsko-ukraińskich, 25. rocznicę uznania niepodległej Ukrainy przez Polskę. Porozmawiamy także o propagandzie tej rosyjskiej i tej islamskiej, z którą, jak się wydaje, Europa Zachodnia, a w ogóle cały zachodni świat ma kłopoty i nie bardzo potrafi się, mówiąc najkrócej, zrewanżować, czyli nie bardzo potrafi promować wolne media na wschodzie i to tym wschodzie europejskim, czyli w Rosji, jak i też na Bliskim Wschodzie, gdzie rzeczywiście do islamistów dociera tylko ich własna propaganda. Zaczynamy jednak od spraw ukraińskich. Moim gościem jest Łew Zacharczyszyn, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku. Dzień dobry, panie konsulu.
Dzień dobry.
Chcę spytać o Ukrainę. Przy tej okazji trochę żeśmy jakby nadstawili ucha, co dzieje się na Ukrainie. Czy dzień codzienny Ukrainy to jest wciąż dyskusja na temat zagrożeń wojennych, czy to jest rozmowa o trudnych przekształceniach gospodarczych i o życiu codziennym Ukraińców?
No ja sądzę, że pojęcie wojny w Ukrainie to nie tylko militarne pojęcie, ale też pojęcie wojny informacyjnej, wojny politycznej i to odczuwamy co dzień. Może nie wszystkie obywatele to mogą odnotować tą różnicę, bo czasami takie procesy wyglądają jak procesy wewnętrzno-polityczne, ale jak przyglądzimy się bliżej, to stąd często rosną uszy naszego sąsiada północnego. Także no niestety Ukraina, można powiedzieć, nadal jest w stanie wojny. Wojny gorącej, wojny zimnej, wojny informacyjnej, wojny gospodarczej i te wyzwania, które stoją przed nami od 2 lat, oni nie stają mniejszymi, a chyba może jeszcze większymi.
Ja przypomnę, że mieliśmy ostatnio takie historie związane z ćwiczeniami wojskowymi ukraińskimi i takimi kontrmanifestacjami wojskowymi rosyjskimi, a właściwie tego rosyjskiego garnizonu na okupowanym ukraińskim Krymie. Czy jak patrzycie na to, co się tam dzieje, czy to pokazuje, że ta wojna po pierwsze może się z zimnej zamienić stosunkowo szybko w gorącą i czy Ukraina ma takie poczucie takiego niebezpieczeństwa?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, te ćwiczenia to mają nie tylko sens wojskowy, a może przede wszystkim mają sens polityczny, bo to jest sposób jeszcze raz zwrócić uwagę świata na to, że terytoria jest okupowana, ale terytoria de jure zostaje terytorią ukraińską. Przestrzeń powietrzna nad nią jest przestrzenią, za którą odpowiada Ukraina. I ćwiczenia, które my robimy, to są nasza sprawa wewnętrzna. I dlatego tak to się Rosji nie podoba, bo to jeszcze raz przywróciło uwagę, że ten Krym jest de facto okupowany. Także to jedna jakby racja tych ćwiczeń, a druga racja, że Ukraina chce pokazać, że ona ma tą tarczę przeciwlotniczą i że ona tą tarczę modernizuje i że to też sygnał dla Rosji, że nie jest tak łatwo polknąć Ukrainę, jak może by to się wydawało 2 lata temu.
To w takim razie chcę, żebyśmy porozmawiali o tej sile ukraińskiej. Tym razem raczej nie chcę nawet pytać o kolejne czołgi, samoloty, czy tą siłę militarną, no ale też taką siłę podmiotowości kraju, czyli kraju, w którym jego obywatele i jego politycy mają pewne wytyczone cele, są co do nich przekonani i uważają, że pewien kierunek polityczny jest kierunkiem niezmiernym. Czy jakby pan miał powiedzieć teraz, to czy ten taki cel na Europę, który został wytyczony podczas Majdanu, czy on na Ukrainie jest wciąż tym celem, który jest dla większości obywateli zrozumiały i czytelny? Bo ta Europa, jak rozumiem, nie zawsze jest dla was taka miła i sympatyczna. Przypomnę kwestię chociażby dostępu do tej przestrzeni gospodarczej europejskiej, kwestię wiz. To nie jest w rzeczywistości łatwa droga do chociażby jedynie takiej częściowej integracji z Europą.
Pan ma rację, że niestety jest dość wielkie rozczarowanie w społeczeństwie ukraińskim tym, że politycy europejskie nie doceniają, nie rozumieją czasami ważności tego wsparcia nie tylko na poziomie może tam jakichś sankcji przeciwko Rosji, ale też konkretnych kroków, które by odczuł taki zwykły obywatel. Właśnie ten problem reżimu bezwizowego, który de facto już w jakiejś mierze trwa, bo sporo Ukraińców, miliony Ukraińców są obecni w Europie i żadnych problemów to nie spowodowało. Znaczy to raczej taka rzecz formalna, ale ona by dodała jakiegoś dobrej opinii o tej Europie. Ale wbrew temu, że moim zdaniem Europa robi te chybne kroki, wciąż zostaje ta wizja, że Ukraina nie ma innego wektoru, tylko wektor europejski. I w jakiej formule, w jakich warunkach, w jakich układach będzie te kontakty z Unią? Ja nie jestem takim bezwzględnym optymistą, że my szybko będziemy członkami Unii. Raczej musimy do tego dążyć i być gotowymi, ale te umowy o stowarzyszeniu, te umowy o reżimu bezwizowym, to takie dość proste rzeczy, które można byłoby teraz już zrobić.
No ja życzę Ukrainie, żeby w Europie to przekonanie, że trzeba, mówiąc najkrócej, wykorzystać te proeuropejskie aspiracje ukraińskie i otworzyć jakby możliwie szeroko te płaszczyzny kontaktów pomiędzy Europą a Ukrainą. Wydaje mi się, że z politycznego punktu widzenia to jest zrozumiałe. Odnoszę takie wrażenie, że na tym poziomie często biznesowym, czy na tym poziomie, o którym czasami decydują urzędnicy, jest pewien kłopot. Szczególnie teraz, kiedy żyjemy w epoce wielkich przemieszczeń imigracyjnych, odnoszę takie wrażenie, że często patrzy się na to w ten sposób. Myślę, że Polska jest doskonałym przykładem pozytywnym. Znaczy, w Polsce odnoszę wrażenie, że odczuwamy na razie same plusy, a praktycznie żadnych minusów z obecności milionowej społeczności ukraińskiej. Kiedy patrzymy na budowę dziejącą się na sąsiedniej posesji, kiedy jakaś pani w kasie nam pozwala zapłacić za nasze sprawunki.
No nie tylko firmy IT też z Ukrainy tu są, także to nie tylko taki poziom profesji.
No tak, ale to są właśnie te rzeczy, gdzie spotykamy tych ludzi, którzy wokół nas są i właściwie dopiero wtedy odkrywamy, że są to ludzie, którzy na co dzień używają innego języka i pochodzą z innego kraju, a są naszymi właściwie w tej chwili współmieszkańcami, no mówiąc najkrócej, przyczyniają się do polskiego dobrobytu.
Tak, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo dużo mówimy, w Polsce są duże dyskusje, że polski biznes potrzebuje te ręki do pracy, że dużo Polaków wyjechało dalej tam na zachód na Wyspy Brytyjskie. I też my Ukraińcy rozumiemy, że coś tracimy w tej sytuacji, bo wyjeżdżają najlepsi, najaktywniejsi, ale z drugiej strony rozumiemy, że żyjemy w świecie globalnym i nie ma innego wyjścia, tylko trzeba walczyć o to, żeby te warunki w Ukrainie były lepsze, żeby ludzie mogli kiedyś zacząć wracać. Ale dlatego jeszcze raz mówimy o tym, że to nie tylko Ukraina potrzebuje tego wsparcia i zbliżenia z Europą. Europa potrzebuje takiego wielkiego sąsiada jak Ukraina, bo mamy wspólne podstawy jakieś historyczne i kulturowe, które nas nie dzielą, nie budzą konfliktów, ale dodają nam jakieś synergii.
No dobrze, to w takim razie nim wrócimy do tych trudności w relacjach, no na przykład także ukraińsko-polskich, to chcę spytać o te rzeczy, które są właściwie prostsze i jaśniejsze. No, mieliśmy wizytę prezydenta, Petro Poroszenko był w Warszawie, w tę 25. rocznicę był przyjęty przez prezydenta Dudę i przez panią premier Beatę Szydło. Odbyto właściwie cały zestaw rozmów, które były ważne, łącznie z taką, wydaje mi się, newralgiczną pewnie w tej opinii europejskiej dyskusją na tematy obronne i na temat współpracy przede wszystkim w kwestii współpracy przemysłów obronnych polskiego i ukraińskiego. To było moim zdaniem takim ciekawym wątkiem. Przypomnę, że dla wielu krajów wciąż otwartą jest dyskusja na temat ewentualnego dostarczania na Ukrainę broni, czy też elementów uzbrojenia tak zwanego zabijającego, prawda? To jest taki problem, który stawał parokrotnie w relacjach na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Tam był dyskutowany. On zresztą także do pewnego stopnia był tematem tamtejszej kampanii wyborczej. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało, kiedy Donald Trump rzeczywiście przejmie już władzę w Stanach Zjednoczonych, bo tu mamy jakby sprzeczne sygnały. Wśród jego doradców są tacy, którzy bardzo mocno reagowali na sprawy dziejące się na Ukrainie. Przypomnijmy, że być może nowy sekretarz obrony jest tym oficerem armii amerykańskiej, który mówił, że należy Rosjan powstrzymać od agresji na Ukrainie. No a sam prezydent elekt no, bardzo różnie się wypowiadał w tych kwestiach, wręcz sugerując możliwość dogadania się trochę ponad głowami Ukraińców z Władimirem Putinem. No ale wróćmy w takim razie do tych relacji polsko-ukraińskich. Jak pan ocenia te spotkania i czy to jest coś, co na przykład na Ukrainie jest przyjmowane z pewną nadzieją, że te relacje no, z Polską, ale też i z całą Europą będą utrzymywane na takim dobrym, serdecznym poziomie?
No, przede wszystkim może chciałbym zacytować prezydenta Poroszenka, który powiedział, że Polacy dla nas nie tylko sąsiedzi, ale i bracia. I chyba to jest taka kwintesencja tej wizyty, bo u nas tak mówią, że skazanie na dobre relacje, bo jesteśmy sąsiedzi i mamy wspólnego wroga, który grozi i nam, i Polakom. I dlatego musimy te nasze relacje budować mądro i jakby wychodzić z tej sytuacji, w której jesteśmy. Ostatnio w Polsce, no niestety, było kilka takich wydarzeń, które budzili jakieś wątpienia, że Polska może jakieś ma inne spojrzenia na Ukrainę. Przede wszystkim dla nas bardzo bolesne było to spalenie flagi ukraińskiej 11 listopada. I właśnie ja sądzę, że ta wizyta bardzo jest na czasie, bo musimy na poziomie najwyższym podtrzymywać te bardzo ścisłe, praktyczne kontakty i nie ma innego wyjścia z tej sytuacji.
Czy pana zdaniem, wracając do tej historii, choć wydaje mi się, że znacznie ważniejszym, nie deprecjonując kwestii te flagi, choć tam jakieś były spory, czyją tak naprawdę flagę w rzeczywistości palono i różne inne tego typu rzeczy, ale chcę spytać, czy nie jest tak, że w rzeczywistości trudniejszą płaszczyzną naszych relacji jest kwestia relacji, no jakbym to nazwał, historycznych. Czy to nie jest trochę tak, że ile razy zaczynamy rozmawiać o przeszłości, to się nagle okazuje, że to, co jest zupełnie oczywiste, czyli taki sojusz i braterstwo z Ukrainą współczesne, nagle staje się znacznie bardziej podatne na i demagogię, i na różnego rodzaju spory.
No, pan ma rację, właśnie ta historia z tą flagą to może był taki symboliczny punkt, który pokazywał cały ten problem, ale no, przede wszystkim polityka musi być pragmatyczna i ona nie może być taka zbyt emocyjna, tak? Musimy na poziomie politycznym, na poziomie podjęcia serioznych decyzji rozdzielić emocje i te praktyczne rzeczy, wyzwania, które stoją przed nami. Musimy z tą historią też sobie poradzić i ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozmawiać na te temy, ale rozmawiać nie robić z tego publicznej polityki, dopóki my nie na poziomie fachowców, historyków nie doszli do jakiegoś wspólnego, chociaż może takiego ogólnej oceny tych wydarzeń, które były w tych czasach II wojny światowej.
Ja jako zawodowy historyk mogę powiedzieć, że czasami może nawet nie warto próbować dojść do jakiegoś wspólnego stanowiska, bo czasami jest to niemożliwe, ale chodzi o to, abyśmy po prostu na ten temat otwarcie rozmawiali i tak naprawdę nie ubierali tego w kostium polityki, bo to jest chyba bardzo niebezpieczne w naszych relacjach.
Właśnie problem z tym tematem, o którym mówimy, że zabrali głos nie historyki, zabrali głos raczej amatorzy, czy ludzie, którzy emocjonalnie spróbują popatrzeć na ten problem, a no, kilka tygodni temu gościł w Gdańsku dyrektor ukraińskiego IPN-u Wołodymyr Wiatrowicz i właśnie mieliśmy z nim sporo rozmów na ten temat i to jest jego też jakby informacja, że Ukraina teraz tylko zaczyna badać te archiwy, które mamy u siebie. To znaczy ona jeszcze nie jest gotowa do końca, żeby ta dyskusja była taka bardzo nasycona faktami, a nie tylko emocjami. I trzeba dać po prostu czas, polityki muszą dać czas historykom, żeby zbadać to, co mamy w archiwach, zbadać to, o czym możemy dyskutować, przedyskutować. Ja pewien, że gdy będzie dobra intencja, to ukraińskie i polskie historycy zmogą nakreślić jakiś wspólny koncept tego, co się tam wydarzyło. Bo naprawdę bardzo skomplikowana historia. Nie jest tak, nie wygląda bardzo to wszystko tak prosto, jak może by chciało się tak emocjonalnie te dobry, te zły.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że z perspektywy 50, 60, 70 lat wydaje mi się, że kwestia narodowa nie musi odgrywać aż tak podstawowej roli. Znaczy ja powiem w ten sposób, że wyobrażam sobie, że relacje rodzin, które polskich rodzin, które straciły wszystko, straciły bliskich na Wołyniu, mogą być poruszające i wzruszające dla Ukraińców, którzy być może nawet sami pochodzą z Wołynia. Dzisiaj, kiedy jesteśmy po prostu ludźmi, patrzymy na zbrodnie zupełnie inaczej niż patrzyli na nie ludzie te 70 lat temu. Wtedy towarzyszyła temu ogromna wojna, w której zbrodnia stała się niestety rzeczą codzienną, w której zabijano setki tysięcy i miliony ludzi. W związku z tym to, co się wtedy działo, było zupełnie czymś innym niż to, co traktujemy za normalne współcześnie, prawda? I wydaje się, że bardzo ważnym elementem jest, myślę, że takie też ludzką zdolność do solidarności i współodczuwania, której nie ogranicza to, że jesteśmy albo Ukraińcami, albo Polakami. Ofiary zbrodni wydaje mi się, że powinny wzbudzać nasze poruszenie, naszą solidarność, niezależnie od tego, czy są Ukraińcami, czy Polakami.
No absolutnie się zgadzam i właśnie ze strony ukraińskiej próbujemy tą linię jakoś realizować i pan przypomina, że poprzedni wizyt prezydenta do Warszawy właśnie miał ten element składania hołdu koło pomnika ofiarom w Warszawie i tak dalej. Znaczy na poziomie politycznym Ukraina już dawno stoi na takiej pozycji, że musimy przebaczyć i prosić przebaczenia i ja sądzę, że taka zbalansowana pozycja jest najlepszym politycznym fundamentem do rozmów. A wszystkie inne rzeczy trzeba zostawić profesjonalom, niech pracują.
To w takim razie chcę jeszcze wrócić do tych innych elementów tej współpracy. Rozmawialiśmy o tych Ukraińcach, którzy pracują w Polsce. Czy pana zdaniem z jednej strony jest to ważny element naszej współczesności, no ale z drugiej strony Ukraina, która jest opuszczona przez miliony ludzi, jest tym krajem, który patrzy na to z całą pewnością, z pewną obawą. Czy nie ma pan takiego poczucia, że tempo przemian gospodarczych na Ukrainie powinno na tyle przyspieszyć, żeby Ukraina stała się dla dużo większej części swoich obywateli po prostu dobrym miejscem do życia?
No, na pewno tak i to jest może największym wyzwaniem obecnego państwa ukraińskiego, politykum ukraińskiego, żeby zabezpieczyć takie warunki gospodarki, które by dała jakieś godne możliwości dla pracowników różnych branży. I muszę powiedzieć, że może to nie tak widoczne w Polsce jest, ale no na przykład w moim rodzinnym obwodzie lwowskim za ostatnie 2 lata powstało może 4-5 nowych inwestycji zachodnich, japońskich, niemieckich. To znaczy dla inwestora zachodniego Ukraina teraz bardzo ciekawa jest, bo wszystko jest bardzo tanie. Dobrze inwestować w to państwo. I ludzie dostają pracę, dostają może pensje mniejsze niż w Polsce, ale oni, no, relatywnie dobre jest dla warunków ukraińskich. I chyba tą drogą Ukraina by miała iść. Też dużo inwestuje państwo w wewnętrzne projekty, na przykład remont dróg, budowa nowych dróg, infrastruktury ogólnie, gdzie wewnętrzna potęga ekonomiczna zaczyna dostawać jakieś podżywienie. Także to się dzieje. Może skutki tego zobaczymy za kilka lat, ale niestety teraz mamy ten proces, kiedy ludzie szukają coś lepszego. Polska ma ten demograficzny niż i potrzebuje, także to przelewanie idzie, ale jak będą skuteczne te reformy, a oni na dobrej drodze, moim zdaniem, to za kilka lat możemy zobaczyć już odwrotny proces, że Ukraińcy zaczną wracać już na swoje nowe przedsiębiorstwa w Ukrainie.
Zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali jeszcze o tych wątkach związanych z tym, czego Ukraina potrzebuje, jeśli chodzi o reformy, a i też tym, co może jej Europa czy też Polska zaoferować. Przypominam, że moim gościem jest konsul generalny Ukrainy w Gdańsku, Lew Zacharczyszyn. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Reklama.
Co to? Słyszałaś? Blanka, chodź do mnie. Blanka, Blanka, gdzie jesteś?
To ja, Gwiaździ. Przychodzimy z kolędą.
Ale mnie nastraszyłaś. Nie mogłaś być... dobrą wróżką?
Nie, bo wróżek nie ma w naszej bożonarodzeniowej tradycji. Są za to gwiazdy, szopki, choinki, anioły. W porcie Rumia przygotujemy ozdoby inspirowane tradycją ludową. Dołącz do nas 3 i 4 grudnia od 12 do 16. Port Rumia, centrum handlowe Auchan.
Zakupy to przyjemność.
PGNiG Superliga w piłce ręcznej mężczyzn. Wybrzeże Gdańsk, Azoty Puławy. Hala AWF jest w Gdańsku. Środa, 7 grudnia, godzina 18:30. Sponsorem meczu jest SOR Neptun Gdańsk. Partner strategiczny Wybrzeża, miasto Gdańsk. Sponsorzy główni: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, MOSIR w Gdańsku, Budimex, 3W Dystrybucja Budowlana. Patronat medialny Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki i Trójmiasto.pl.
Nazywam się Dariusz Michalczewski. Wiem, że aby osiągnąć sukces, potrzeba odwagi, ale ważne jest też wsparcie innych. Odważ się i skorzystaj z funduszy europejskich.
Chcemy pomóc Ci zrealizować Twoje plany. Przyjdź na spotkanie informacyjne. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Złóż wniosek do programu regionalnego. Wejdź na stronę rpo.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Halo?
Adam, słyszałeś o Uberze?
O Uberze?
Tak, zarabiam wożąc pasażerów po Trójmieście.
Ale jak?
Normalnie. Wsiadam w auto, kiedy chcę i zarabiam nawet 30 zł na godzinę. I codziennie poznaję ciekawych pasażerów.
Uber to firma, która łączy kierowców z pasażerami. Zadzwoń na numer 221 030 221 lub zapisz się na stronie uberkieruj.pl i przyjdź na spotkanie informacyjne w Trójmieście. Zadzwoń i zarabiaj już dziś.
Yeah!
Wśród instrumentów bębny szamańskie, pośród muzycznych tropów bałkańskie, romskie, ukraińskie, żydowskie, arabskie, no i oczywiście polskie. W górskie doliny, drewniane chaty, leśne ostępy zmieniać się będzie w sobotni wieczór studio imienia Janusza Hajduna. W ramach muzycznej wędrówki Łosia i Basiora do Radia Gdańsk przybędzie cygański tabor, roztańczony i rozśpiewany. Anuta.
Oj na chori, chori, z gnestu jale. Oj na chori, chori, z gnestu jale.
Reklama.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Przypominam, że moim gościem jest konsul generalny Ukrainy w Gdańsku, Lew Zacharczyszyn. Rozmawiamy o sytuacji Ukrainy, teraz trochę tej wewnętrznej. A jeśli miałby pan odpowiedzieć na pytanie, co jeszcze stanowi ważny problem w życiu codziennym Ukrainy, ja bym powiedział, zbliża się zima, to powinniśmy zacząć rozmawiać na temat dostaw gazu na Ukrainę, bo tak bywało w ostatnich wielu latach, że najczęściej wtedy, żeśmy o tym rozmawiali, ale odnoszę wrażenie, że Ukraina sobie już troszeczkę bardziej poradziła z tym, przede wszystkim reorientując drogi dostaw gazu do siebie.
No, to też oddzielny bardzo taki temat ciekawy, bo ostatnio jeden z takich topowych polityków ukraińskich przypomniał nam o tych umowach gazowych, które podpisała Julia Tymoszenko w swój czas i faktycznie, które postawili na kolana państwo ukraińskie. I teraz muszę powiedzieć, że może jeden z sukcesów też obecnego prezydenta i rządów, bo to już następny rząd jest, że udało się wybudować taki schemat, dywersyfikować te dostawy gazu. I też ważne, że Ukraina sformułowała swój postulat, że nie tylko ona potrzebuje gazu z Rosji. Rosja, ona jest jednym z największych
odbiorców
gazu i Rosja potrzebuje te dolary ukraińskie. Także to nie jest tak, że Rosja robiła jakąś taką charytatywną misję. To po prostu był biznes i biznes jest biznes. Także teraz moim zdaniem sytuacja jest taka dość stabilna, ale to też w wielkiej mierze zależy od pozycji Unii, bo ona jest partnerem tych schematów dostarczania gazu.
No i tutaj pojawia się problem polityczny, też zbliżający nas paradoksalnie do siebie, dlatego że Polska jest sceptyczna wobec takiego projektu podwojenia dostaw gazu do Niemiec, w domyśle do Europy Zachodniej, z Rosji, z pominięciem Ukrainy i z pominięciem Polski, czyli Nord Streamu. Jest także sceptyczna wobec wszystkich tych projektów, które Rosja próbuje lansować na z kolei południu Europy, gdzie też zakłada się ominięcie zarówno Polski, jak i Ukrainy. Jest pewnym paradoksem, że czujemy się bezpieczniej, kiedy to przez nasze terytoria gaz rosyjski jest tranzytowany do Europy Zachodniej, ale to też pokazuje wtedy tą ideę tak zwanego obopólnego zaufania tak naprawdę do swoich, no, mówiąc najkrócej, politycznych i też gospodarczych zachowań.
No, to chyba jedno z największych problemów współczesnej Unii Europejskiej, Europy, niezdolność wypracować spójną pozycję zewnętrzno-polityczną. I to też stosuje się i do gazu, do stosunków z Rosją, bo może to największy sukces też i Putina, że mu się udało rozbić tą konsolidowaną pozycję, bo mówimy o Unii, ale faktycznie widzimy jakieś fragmenty tej Unii, każdy fragment walczy, jakieś każde skupienie walczy o jakieś swoje interesy. I moim zdaniem to jest bardzo taki niepokojący sygnał dla polityków europejskich, że muszą oni przed takim zagrożeniem nauczyć się wypracowywać jakąś wspólną pozycję i to jest wyzwanie, z którym muszą sobie poradzić. Jasno, że jak się udają się te projekty obchodu Polski, Ukrainy, z tego przegramy, bo będzie Rosja miała więcej możliwości do manewrów i do jakby dyktowania swojej woli, ale ja z tego też do końca jakby nie robię problemów, bo na razie te rury, które idą przez Ukrainę, oni nie mają tak 100% alternatywy, nie mogą zamienić te nowe projekty. To raczej jakby jakiś element dywersyfikacji też z boku Rosji. No ale jeszcze raz mówię, że jak świat zachodni, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Kanada, Australia, to znaczy te wszystkie państwa tej cywilizacji europejskiej, gdyż oni się nie nauczą budować spójną politykę zewnętrzną, to będą mieli problemy.
No właśnie, to w takim razie jak na Ukrainie przyjmuje się takie sygnały, które pokazują, że zarówno w tym bezpośrednim waszym otoczeniu, jak i już także w łonie samej Unii Europejskiej do władzy dochodzą politycy, którzy deklarują znacznie mniejszą solidarność europejską, a deklarują znacznie większe otwarcie na postulaty rosyjskie. Tutaj nie bez znaczenia jest to, co zdarzyło się ostatnio w Mołdawii. Wewnątrz Unii Europejskiej to mamy na myśli zmiany polityczne w Estonii. Także być może te rozstrzygnięcie polityczne, które zapadnie jutro w Austrii, gdzie jeden z kandydatów mówi o konieczności wsłuchania się w głos Putina i Rosji. Być może także bardzo podobnie będzie za kilka miesięcy we Francji, gdzie także mamy do czynienia z sytuacją, że dwoje faworytów tych wyborów są politykami, jakby to ładnie powiedzieć, prorosyjskimi.
Jeszcze raz muszę powiedzieć, że może to jest jedna z takich wygranych Putina na teatrze europejskim, bo dużo było zainwestowano w medialną wojnę, wojnę informacyjną, w finansowanie skrajnie radykalnych politycznych projektów. I teraz widzimy, że te inwestycje w jakimś sensie dają swoje skutki i Europa jest no naprawdę w bardzo takim przechodowym może etapie i musi znaleźć odpowiedzi na te wyzwania, bo powiedzmy tak, zmiana elit politycznych w środku państw unijnych do strony takich krajno-prawicowych, krajno-nacjonalistycznych czy radykalnych politycznych projektów grozi dezintegracji Unii. Tak? I to jest naprawdę seriozne wyzwanie. Moim zdaniem, no, przede wszystkim może tak brzmiać trochę, może twardo, ale Europa zapomniała, co to jest wojna. Zapomniała, co to jest cena ludzkiego życia i co to jest miliony ludzi, którzy giną za to, że politycy tam jakieś sobie rozgrywają swoje rozgrywki.
No ja myślę, że być może dla eurodeputowanych europejskich warto zorganizować co pewien czas takie wyjazdy na to południowy wschód Ukrainy, żeby zobaczyli, jak wygląda miejsce, gdzie jeszcze niedawno rozgrywano Euro 2012, gdzie jeszcze niedawno przyjeżdżały tysiące europejskich kibiców traktowali je jak no, normalne europejskie miasta, a teraz są to miasta, które zostały zniszczone przez ciężkie walki toczone tam kilkanaście miesięcy temu.
Panie redaktorze, ja sądzę, że można zacząć bliżej od obozów koncentracyjnych, które są na terenie Polski i Europy i od historii zagładą Żydów i tak dalej. To znaczy, Europa ma dużo, dużo tych lektur, które teraz zapomina, tak mi wygląda. I naprawdę, ja kiedyś to na konferencji tu w Gdańsku mówiłem, że może trzeba naprawdę takie lektury odrabiać politykom europejskim, bo bardzo mi to przypomina to, jak Hitler szedł do władzy bardzo demokratycznie wybrane przez Reichstag. Zupełnie wszystkie procedury demokratyczne były dotrzymane. I też była euforia, też dużo innych państw wzorowało, jakie to jest skuteczny polityk, jak bardzo ekonomikę, gospodarkę szybko naprawił. Wszystko się zaczynało bardzo pozytywnie wyglądało. Tylko w końcu doszli do takiej strasznej tragedii i dziesiątki milionów ludzi zapłacili za te eksperymenty. To znaczy, czy tak mało czasu minęło, że... To bardzo, bardzo ważny wątek i o tym muszą mówić elity, muszą mówić te, które rozumieją ten problem.
Znaczy, na koniec chcę jeszcze spytać pana o to coś, co jest trochę niewdzięczne z punktu widzenia pana funkcji. Czyli chcę spytać o życie polityczne, wewnętrzne Ukrainy. No, mamy świadomość, że politycy się zużywają na stanowiskach, że popularność na przykład prezydenta Petro Poroszenki jest znacznie niższa niż tych kilkanaście miesięcy temu, kiedy wybierany był on na swoje stanowisko. Że za plecami tych polityków, którzy dziś sprawują władzę, trwają różnego rodzaju polityczne przetasowania. Czy pana zdaniem życie polityczne Ukrainy jest już na tyle stabilne, że też nam nie grozi z Ukrainy taki sygnał, że nagle okaże się, że różne nieobliczalne siły polityczne mogą tam zaczynać brać górę?
Znaczy problem polityków czy życia politycznego wewnętrznego w Ukrainie to są może dwie takie podstawowe problemy. Pierwsza problema to brak doświadczenia społecznego, brak rozwiniętych instytucji społecznych, na czym miałoby stać system demokratyczny, na czym stoi system demokratyczny.
Tutaj tak? Mamy pewną ciekawy przykład, że Ukraina, wzorując się trochę na polskiej reformie samorządowej, zdaje się, chce stawiać także na rozwój samorządności.
Tak jest. Właśnie, że Ukraina wzięła za wzór bardzo, moim zdaniem, skuteczną reformę samorządową, którą Polska przeprowadziła. Ale jeszcze raz mówię, że pierwszy problem, taki obiektywny, brak tego doświadczenia, bo może na odmianę od Polski, która w czas międzywojenny wciąż dostała jakieś swoje, przeszła jakąś swoją lekturę demokratyczną. Bardzo ciekawy też ten okres międzywojenny. Ukraina niestety była już w tym sowieckim obozie koncentracyjnym, powiedzmy tak. I to jest obiektywny moment. Subiektywny moment, też bardzo ważny czynnik, który zewnętrzną, no to będą mieli problemy.
No właśnie, no to w takim razie, jak na Ukrainie przyjmuje się takie sygnały, które pokazują, że zarówno w tym bezpośrednim waszym otoczeniu, jak i już także w łonie samej Unii Europejskiej do władzy dochodzą politycy, którzy no, deklarują znacznie mniejszą solidarność europejską, a deklarują znacznie większe otwarcie na postulaty rosyjskie. No tutaj nie bez znaczenia jest to, co zdarzyło się ostatnio w Mołdawii. No, wewnątrz Unii Europejskiej to mamy na myśli zmiany polityczne w Estonii, także być może te rozstrzygnięcie polityczne, które zapadnie jutro w Austrii, gdzie jeden z kandydatów mówi o konieczności wsłuchania się w głos Putina i Rosji. Być może także bardzo podobnie będzie za kilka miesięcy we Francji, gdzie także mamy do czynienia z sytuacją, że dwoje faworytów tych wyborów są politykami, no jakby to ładnie powiedzieć, prorosyjskimi.
No jeszcze raz muszę powiedzieć, że może to jest jedna z takich wygranych Putina na teatrze europejskim, bo dużo było zainwestowano w medialną wojnę, wojnę informacyjną, w finansowanie skrajnie radykalnych politycznych projektów. I teraz widzimy, że te inwestycje w jakimś sensie dają swoje skutki i Europa jest no naprawdę w bardzo takim przechodowym może etapie i musi znaleźć odpowiedzi na te wyzwania, bo powiedzmy tak, zmiana elit politycznych w środku państw unijnych do strony takich krajno prawicowych, krajno nacjonalistycznych czy radykalnych politycznych projektów grozi dezintegracji Unii, tak? I to jest naprawdę seriozne wyzwanie. Moim zdaniem, no, przede wszystkim może tak brzmiać trochę, może twardo, ale Europa zapomniała, co to jest wojna. Zapomniała, co to jest cena ludzkiego życia i co to jest miliony ludzi, którzy giną za to, że politycy tam jakieś sobie rozgrywają swoje rozgrywki.
No ja myślę, że być może dla eurodeputowanych europejskich warto zorganizować co pewien czas takie wyjazdy na to południowy wschód Ukrainy, żeby zobaczyli, jak wygląda miejsce, gdzie jeszcze niedawno rozgrywano Euro 2012, gdzie jeszcze niedawno przyjeżdżały tysiące europejskich kibiców i traktowali je jak no, normalne europejskie miasta, a teraz są to miasta, które zostały zniszczone przez ciężkie walki toczone tam kilkanaście miesięcy temu.
Panie redaktorze, ja sądzę, że można zacząć bliżej od obozów koncentracyjnych, które są na terenie Polski i Europy i od historii z zagładą Żydów i tak dalej. To znaczy, Europa ma dużo, dużo tych lektur, które teraz zapomina, tak mi wygląda. I naprawdę, ja kiedyś to na konferencji tu w Gdańsku mówiłem, że może trzeba naprawdę takie lektury odrabiać politykom europejskim, bo bardzo mi to przypomina to, jak Hitler szedł do władzy bardzo demokratycznie wybrane przez Reichstag. Zupełnie wszystkie procedury demokratyczne były dotrzymane. I też była euforia, też dużo innych państw wzorowało, jakie to jest skuteczny polityk, jak bardzo ekonomikę, gospodarkę szybko naprawił. Wszystko się zaczynało bardzo pozytywnie wyglądało. Tylko w końcu doszli do takiej strasznej tragedii i dziesiątki milionów ludzi zapłacili za te eksperymenty. To znaczy, czy tak mało czasu minęło, że to bardzo, bardzo ważny wątek i o tym muszą mówić elity, muszą mówić te, które rozumieją ten problem.
Znaczy, na koniec chcę jeszcze spytać pana o to coś, co jest trochę niewdzięczne z punktu widzenia pana funkcji. Czyli chcę spytać o życie polityczne, wewnętrzne Ukrainy. No, mamy świadomość, że politycy się zużywają na stanowiskach, że popularność na przykład prezydenta Petro Poroszenki jest znacznie niższa niż tych kilkanaście miesięcy temu, kiedy wybierany był on na swoje stanowisko. Że za plecami tych polityków, którzy dziś sprawują władzę, trwają różnego rodzaju polityczne przetasowania. Czy pana zdaniem życie polityczne Ukrainy jest już na tyle stabilne, że też nam nie grozi z Ukrainy taki sygnał, że nagle okaże się, że różne nieobliczalne siły polityczne mogą tam zaczynać brać górę?
Znaczy problem politykum czy życia politycznego wewnętrznego Ukrainy, to są może dwie takie podstawowe problemy. Pierwsza problema to brak doświadczenia społecznego, brak rozwiniętych instytucji społecznych, na czym miałaby stać system demokratyczny, na czym stoi system demokratyczny.
Tutaj mamy pewien ciekawy przykład, że Ukraina, wzorując się trochę na polskiej reformie samorządowej, zdaje się, chce stawiać także na rozwój samorządności.
Tak jest. Właśnie, że Ukraina wzięła za wzór bardzo, moim zdaniem, skuteczną reformę samorządową, którą Polska przeprowadziła. Ale jeszcze raz mówię, że pierwszy problem, taki obiektywny, brak tego doświadczenia, bo może na odmianę od Polski, która w czas międzywojenny wciąż dostała jakieś swoje, przeszła jakąś swoją lekturę demokratyczną. Bardzo ciekawy też ten okres międzywojenny. Ukraina niestety była już w tym sowieckim obozie koncentracyjnym, powiedzmy tak. I to jest obiektywny moment. Subiektywny moment, też bardzo ważny czynnik, który bardzo silno działa na politykę ukraińską wewnętrzną, to jest wojna informacyjna, wojna polityczna. Bo gdyż popatrzymy na tych ludzi, te projekty polityczne, które tak aktywno prowadzą politykę destrukcji w środku państwa, to zobaczymy też sporo powiązań z Rosją, z rosyjskimi projektami i tak dalej, i tak dalej. I też to jest bardzo trudne i wielkie wyzwanie przed i prezydentem, i obecnym rządem, że no niestety mamy do czynienia z tymi dwoma problemami i musimy z tym sobie poradzić, bo nie ma innego wyjścia. Teraz ostatnio mieliśmy takie inspirowane protesty jakoby przeciw tam politykę Banku Narodowego, ale no, kolegi z Kijowa dzwonili mi, opowiadali, jak to wygląda, że ludzie po prostu, którym zapłacili tam jakieś paru grywen i no, wygląda bardzo to smutno, ale ktoś te grywne inwestuje, te pieniądze inwestuje w te projekty, jakoby protesty polityczne. Znaczy Rosja tą wojnę prowadzi nie tylko w kierunku militarnym, ale też jest bardzo widoczny element wojny i inwazji rosyjskiej.
No ja myślę, że właśnie o tym za chwilę porozmawiamy. To będzie kolejny temat w naszym dzisiejszym programie, a my kończymy naszą rozmowę na temat Ukrainy. Przypominam, że moim rozmówcą był konsul generalny Ukrainy w Gdańsku, Łew Zacharczyszyn. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.